Witam Was serdecznie, drodzy bracia i siostry. Chyba tak trochę nie wiem, czy nie. Dobrze jest? Dobrze. No muszę powiedzieć, że Epifania działa, bo ja, że tak powiem, w tajemnicy bratu Markowi mój niecny plan zdradziłem, a brat Marek to wszystkim powiedział. Ale nic się nie stało oczywiście. Ta pieśń numer 8 mi towarzyszy wtedy i zawsze idę z nią do brata przewodniczącego, kiedy mam więcej materiału, już mi się wydawało, że powinienem mieć, już mi się wydaje, że powinienem mieć. Cieszę się, że Was widzę teraz z tej strony, ponieważ siedzę na końcu i wszystkich Was obserwowałem w czasie wykładów, widząc Wasze tyły, Waszych głów, a teraz widzę Wasze twarze, jest mi niezmiernie miło. Przede wszystkim chciałbym przekazać pozdrowienia od naszego niezależnego zboru Pana w Rybniku. Jest tutaj kilka osób z tego zboru, natomiast znaczna pozostała większa część została w domu, ale prosili, żeby Was serdecznie pozdrowić i życzą Wam, braterstwo, którzy zostali w swoich domach, wiele łaski i błogosławień zbożych na drodze Waszego poświęcenia. Dziękuję bardzo. Żniwo wieku Ewangelii. To taki temat, który zatytułowałem, którym chciałbym się z braterstwem dzisiaj podzielić. Dlatego otworzyłem tu okna jeszcze przed rozpoczęciem tego naszego wykładu, ponieważ pewnie będziemy potrzebować więcej tlenu. Pierwotnie pomyślałem sobie, że o tej porze, kiedy już jest ten ostatni wykład, kiedy każdy już myśli o tym, żeby właściwie może już odpocząć troszeczkę, przydałby się taki temat łatwy, lekki i przyjemny. Ale z drugiej strony od pewnego czasu leży mi na sercu właśnie temat żniwa, i chociaż ten temat bezpośrednio nas nie dotyczy, ponieważ jak dobrze wiemy, żniwo wieku Ewangelii szczególnie już się zakończyło, to jednak bezwzględnie powinien nasunąć nam pewne refleksje, ponieważ lekcje płynące właśnie z tego tematu powinny mieć, a właśnie mają, niebagatelne znaczenie dla nas obecnie żyjących. Więc ostatecznie zdecydowałem się na ten temat, chociaż on może nie jest łatwy, to jednak spróbuję go przedstawić w jak najbardziej przystępny sposób, na jakim je tylko stać. Trzeba sobie też powiedzieć, że temat jest bardzo obszerny i nie sposób go powiedzieć w jednym wykładzie. Dlatego wszystkiego tutaj nie poruszymy, ani nawet połowy, ani nawet jakiegoś fragmentu z tego wszystkiego, z tych wszystkich informacji, które mamy w literaturze prawdy. Ale może kiedyś, jak będzie taka wola Boża, to ten temat będzie rozszerzany. Zobaczymy. Podstawą oczywiście rozważań dotyczących żniwa wieku Ewangelii nie może być, właściwie może być, a może być jeden z wielu fragmentów Biblii, ale ja wybrałem sobie Ewangelię Mateusza, 13 rozdział od 24 wersetu. To jest przypowieść naszego Pana, w której zawarł właśnie temat żniwa wieku Ewangelii. Postaram się ją przeczytać też tak w miarę szybko, ponieważ nie chcę braterstwu zabierać czasu związanym z przedłużeniem tego wykładu. Mateusz 13 rozdział, otwórzmy sobie, jeśli ktoś ma ochotę przeczytać i śledzić ten tekst razem ze mną, to od 24 wersetu. Inne podobieństwo podał im mówiąc, podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu, panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im rzekł, to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego, czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada, nie, abyście czasem wybierając konkol nie powyrywali wraz z nimi pszenicy. Pozwólcie obydwu ruść razem aż do żniwa, a w czasie żniwa, powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. To jest ta przypowieść, którą mówi nasz Pan. On oczywiście w tym rozdziale porusza kilka innych jeszcze przypowieści, ale dokładnie o tą przypowieść pytają go później apostołowie, żeby im wytłumaczył. Wytłumaczenie tej przypowieści zaczyna się 6 wersetów dalej, czyli od wersetu 36. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu. I przystąpili do niego uczniowie jego mówiąc, wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. A on odpowiedział i rzekł, ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Konkol zaś to synowie złego, a nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł. A żniwo to koniec dosłownie wieku. Żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie i przy końcu wieku. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość i wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Więc jest to według mnie jedna z ważniejszych przypowieści naszego Pana. Przypowieść dotycząca Królestwa Bożego, a tak naprawdę dzieła, które zostało zrealizowane w stosunku do tego Królestwa Bożego, jakim jest klasa małego statka. To dzieło było zrealizowane w okresie czasu, który obfitował w szczególne wydarzenia i szczególne doświadczenia. To właśnie było żniwo wieku Ewangelii. Wydaje mi się, że przez częste używanie takich terminów jak żniwo i różnego rodzaju inne terminy, którymi jesteśmy obeznani studiując nauki prawdy, czasami możemy stracić znaczenie z oczu znaczenie tych terminów, przez ciągłe powtarzanie oczywiście, i możemy też stracić atmosferę wydarzeń, jaka miała miejsce wtedy, gdy one się działy. Okres żniwa to okres, który na pewno jest szczególny. Gdyby jakikolwiek reżyser chciał nakręcić pasjonujący film, sensacyjny, trzymający w napięciu od początku do końca, a wiemy, że reżyserzy dzisiaj kręcą filmy religijne, to ten najbardziej sensacyjny film dotyczyłby chyba właśnie tego okresu. Film trzymający w napięciu, gdzie odbywa się prawdziwa walka o życie i dochodzi do niezmiernie trudnych i zawiłych sytuacji, w których większość się gubi, a wygrywają tylko nieliczni. Ci najbardziej wierni, ci najbardziej skupieni i ci najbardziej czujni. Nasz Pan w tym fragmencie podaje nam przykład rolnika, który sieje zboże, odjeżdża z tego pola, czeka aż to zboże wzrośnie, po czym ponownie w to pole wyjeżdża, już nie po to, aby siać, ale po to, aby zbierać. Więc przychodzi czas na zbiory. Oczywiście w tym fragmencie nie mamy przedstawionego sposobu na życie, jakie chrześcijanin powinien prowadzić, a więc nie żeby miał domek na wsi, uprawiał pole i pszenicę, albo w innym fragmencie przypowieści nie jest to czas, chrześcijanin nie powinien oczywiście hodować owiec, ale pod każdym z takich obrazów kryje się oczywiście jakaś głębia, pewne ukryte rzeczy, najczęściej dotyczące naszego życia chrześcijańskiego, ale w tym wypadku i wielu również innych wypadkach dotyczących kryteriów, jakie Bóg stosuje wtedy, kiedy to nasze chrześcijańskie życie chce ocenić, jak również w jaki sposób On to robi. Pokazuje nam to, że również, że nasze życie powinno przynieść owoce. I nie jakiekolwiek owoce, przepraszam, czy ja mogę tylko prosić wody, bo jakoś tak mi usta zasycha, że nie umiem sobie z tym poradzić. Że nasze życie powinno przynieść owoce i nie jakiekolwiek owoce, takie po prostu, ale takie, które zyskują boskie uznanie. Jeśli zależy nam na tym, żeby to boskie uznanie otrzymać. Wynikają z tego istotne zasady. Więc pierwszą taką zasadą jest to, że naturalną rzeczą jest spodziewanie się rezultatów. Nie po to rolnik sieje, że mu się w życiu nudzi, żeby zabić jakoś czas, tylko sieje po to, żeby zebrać owoce z tego, co posiał. Widać w tym również fakt, że zasady duchowe mają pewną zwłokę, jeśli chodzi o ich realizację. Że realizacja Bożego planu nie posiada takich efektów natychmiastowych. Ale że na efekty realizacji boskiego planu trzeba czasami poczekać. Również jeśli chodzi o sprawy duchowe naszego życia, to na realizację efektów naszego, czy wynik pracy naszego poświęconego życia, to efekt nie natychmiastowy, ale trzeba na ten efekt poczekać. Więc w przypadku każdego chrześcijanina, to kiedy bracie się walczysz, kiedy się trudzisz, kiedy walczysz, to efekty tej walki i tego trudu, kiedy zobaczysz, zobaczysz na końcu drogi poświęcenia. Tak więc nasza przypowieść mówi o tym, że Bóg oczekuje rezultatów. Rezultatów tych właśnie wcześniej dokonanych zasiewów. Ten okres oczekiwania tych rezultatów, a właściwie zbierania tych rezultatów, Biblia nazywa żniwem. I w Biblii mamy trzy takie okresy, które możemy nazwać żniwami. Każdy z nich trwa 40 lat. Więc pierwszy okres to jest oczywiście żniwo kończące wiek żydowski, od 29 do 69 roku naszej ery. Drugie żniwo to żniwo kończące wiek Ewangelii, 1874-1914 i żniwo kończące wiek tysiąclecia, 2874-2914. Każdy z tych okresów trwa ściśle rzecz biorąc 40 lat, chociaż w rzeczywistości się troszeczkę przedłuża. Pokrótce kilka fragmentów z Biblii pokazujące nam te trzy żniwa. Więc zacznijmy od końca może. Żniwo wieku tysiąclecia to oczywiście nic innego jak przypowieść o owcach i kozłach, Mateusz 25 rozdział od wersetu 32. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. I werset 41. Wtedy powie i tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. To żniwo to oczywiście czas, okres czasu, który jest przed nami. Dalekie jeszcze przyszłości. Za kilkaset lat. Ale z pewnością mam nadzieję, że każdy z nas, jak tu siedzimy, będzie w nim uczestniczył. Domyślam się również, że każdy człowiek, z którym macie kontakt dzisiaj, każdy wasz kolega, osoba, którą spotykacie na ulicy, będzie w tym, w czasie tego żniwa, prawdopodobnie tam w tym czasie. Jest to próba ostateczna, końcowy egzamin. Żniwo wieku tysiąclecia to czas, kiedy od wyniku tego egzaminu będzie zależeć czyjeś życie, wieczne życie, lub czyjaś śmierć, wieczna śmierć. Kolejne żniwo to żniwo wieku żydowskiego. Żniwo wieku żydowskiego i żniwo wieku Ewangelii to dwa bliźniacze żniwa. Bliźniacze żniwa, jeśli chodzi o fakt wystąpienia w nich bliźniaczych wydarzeń, jak również także czas ich wystąpienia. Pierwszym, który wspomina nam o tym żniwie, to oczywiście Jan Chrzciciel, Łukasz, 3 rozdział, 16 i 17 werset. Ewangelia Łukasza, 3 rozdział, 16 i 17 werset. Sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. W tym żniwie mamy dwa zbiory. Pierwszy zbiór to pszenica, która idzie do spichlerza, a drugi zbiór to plewy, które idą na spalenie. Dojrzałe ziarno tej pszenicy to charakter. Charakter bez względu na to, czy on jest doskonały, czy on jest niedoskonały, ale istotne znaczenie ma to i przy jednym i drugim żniwie. Jaki to jest charakter? Charakter zdolny przyjąć prawdę, jaką Bóg podaje w czasie żniwa. Po co Bóg podaje prawdę w czasie żniwa w stosunku do tego charakteru? Ma dwa cele. Pierwszy, żeby wyodrębnić pszenicę. Dosłownie odłączyć ją od wszystkiego innego. Od plewów w przypadku żniwa wieku żydowskiego lub od konkolu w przypadku żniwa wieku Ewangelii. A drugi cel, jaki ma Bóg, kiedy podaje tą prawdę, żeby przez przyjęcie tej prawdy i podporządkowanie jej swojego życia przez osobę poświęconą, która ją przyjmuje, wykonać w życiu prawdziwie poświęconych pracę rozwoju charakteru, a właściwie dokończyć tej pracy rozwoju charakteru. Jeśli więc ktoś w czasie żniwa był pszenicą, szedł za głosem tej prawdy. Pierwszy oczywiście, który to uczynił w żniwie wieku żydowskiego, był nasz Pan. Następnie 12 apostołów. Następnie 70 uczniów było zrzętych, zanim sami zaangażowali się w pracę rzęcia innych. Również 500 braci, o których wspomina apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, którym ukazał się nasz Pan po zmartwychwstaniu. Więc co możemy powiedzieć, że przez pierwsze 3,5 roku żniwa wieku żydowskiego zostało zebranych niecałe 600 osób. Nie byli to oczywiście wszyscy, którzy stanowili pszenicę, ponieważ żniwo, jak wiemy, trwało do 69 roku, a więc jeszcze ponad 35 lat. Ale z pewnością było wiele więcej Izraelitów, którzy zostało zebrani w czasie żniwa. Natomiast okazało się ostatecznie, że po zebraniu pszenicy miejsca w tym spichlerzu jest jeszcze bardzo, bardzo dużo. Bo zdecydowana większość osób, która została zebrana w czasie, czy została zrzęta, ścięta w czasie żniwa wieku żydowskiego, to plewy, czyli osoby, które stwarzają pozory, a w rzeczywistości nie posiadają zasadniczych cech pszenicy. O tym żniwie również mówi nasz Pan w Ewangelii Jana, 4 rozdział 35-36, gdzie mówi tak: czy nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Już żniwarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwarz wspólnie się radowali. Co nasz Pan ma na myśli, kiedy mówi: podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa? Kogo ma na myśli? Widzi poświęcone jednostki w narodzie izraelskim. Osoby poświęcone, a jednocześnie osoby zagubione. W innym miejscu nasz Pan powie do apostołów: szukajcie owiec, które zginęły z domu izraelskiego. Czyli nauczanie naszego Pana, a tak, potem także nauczanie przez apostołów miało na celu zgromadzenie pszenicy, a więc czy też tych owiec, o których mówi nasz Pan. Czyli kogo dokładnie? Tych, którzy już tą pszenicą wtedy byli, którzy już na to miano zasługiwali, nie tych, którzy dopiero mieli się ją stać. Oczywiście jego nauki stały się także nauki naszego Pana, a później i apostołów, stały się również ziarnem, które zostało zasiane na cały wiek Ewangelii, który był przed nimi. Ale najważniejszą pracą, wtedy kiedy nasz Pan żył na ziemi i wtedy kiedy apostołowie prowadzili swoją działalność, to było zebranie pszenicy z narodu izraelskiego i co jeszcze? Oddzielenie jej od plew. Wskazują nam również na to inne słowa naszego Pana, kiedy mówi, że ja was posłałem rządź około tego, czego wyście nie pracowali. Inni pracowali, a wyście weszli w ich pracę. Czyli ktoś pracował, a apostołowie weszli w ich pracę z pracą rzęcia. Kto pracował wcześniej? No siewca. Kto był tym siewcą? Tym siewcą byli patriarchowie, prorocy i inni święci Starego Testamentu, którzy dokonywali pracy zasiewu. Po upływie wielu setek lat, przyszedł czas zbiorów, czyli rozpoczęło się żniwo. Z kolei apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział, również mówi nam o żniwie. I to jest istotny również werset, istotny fragment. 1 Koryntów 10 rozdział, gdzie apostoł Paweł opisuje ciężkie doświadczenia, bardzo trudne sytuacje w czasie, kiedy naród izraelski był na ziemi. I że to jest typem dla tych, którzy mają żyć w przyszłości. A w wersecie 11 wskazuje, że oprócz żniwa, tego, o którym pisze i w którym sam uczestniczy wtedy, kiedy pisze właśnie te słowa, będzie jeszcze jedno żniwo. Werset 11 mówi tak. A wszystko to przydarzyło się im, czyli Izraelitom, jako zapowiedź rzeczy przyszłych. Spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, na których przyszły końce wieków. Zastosowana tu liczba mnoga oczywiście nie jest przypadkowa. Ponieważ nasz Pan w naszej przypowieści co mówi? Że żniwo jest końcem wieku. A apostoł Paweł mówi o końcach wieków. Zatem mówi o przynajmniej dwóch wiekach i przynajmniej dwóch żniwach. Jakie żniwa i jakie wieki ma apostoł Paweł na myśli? Żniwo wieku żydowskiego, w którym on uczestniczy i następne żniwo wieku Ewangelii. I to właśnie nasza przypowieść podstawowa o rolniku, który wyjechał zasiać w pole, a następnie zebrać plon, to właśnie opis żniwa wieku Ewangelii. W tym żniwie wieku Ewangelii, podobnie jak do żniwa wieku żydowskiego, również mamy dwa plony. Jakie to są plony? Pszenica, która idzie do spichlerza i konkol, który idzie na spalenie. To jest temat naszych rozważań. Istotne rzeczy, które warto zapamiętać na tym etapie. Tym, który przeprowadza żniwo, jest nasz Pan, który je zapoczątkowuje, a następnie realizuje poprzez swoich sług, posłańców, apostołów, żeńców i nadzoruje. Jest więc obecny w czasie tego żniwa. Jest obecny w czasie żniwa wieku żydowskiego jako człowiek doskonały. I jest obecny w czasie żniwa wieku Ewangelii jako istota duchowa. Oba żniwa mają jeden wspólny plon. Jaki to jest? Pszenica. A więc oba dotyczą jednej klasy. Klasy Kościoła zebranej w czasie żniwa wieku żydowskiego z Izraela, a w czasie żniwa wieku Ewangelii z chrześcijaństwa. Celem żniwa co jest? Celem żniwa jest oddzielenie pszenicy, czyli prawdziwie poświęconych, prawdziwego ludu Bożego od tych, którzy nim nie są, albo od tych, którzy go udają, albo od tych, którzy są niewierni, a następnie zgromadzenie tej pszenicy do spichlerza. Tak więc żniwo jest szczególnym okresem czasu nie dlatego, że Bóg tak postanowił, żeby był taki okres czasu, który się nazywa żniwo, żeby trochę tą historię ludu Bożego może urozmaicić, ale że będzie to szczególny czas, że w tym czasie będą się odbywać szczególne rzeczy, szczególne doświadczenia. A co najważniejsze? Na szczególną skalę. Skalę większą niż kiedykolwiek wcześniej, obejmujące swoim zasięgiem cały świat chrześcijański, a nie tylko odnoszącym się do poszczególnych jednostek czy poszczególnych zborów. Przenieśmy się na chwilę do strony znowu tysiąclecia i małego okresu i zróbmy taką małą analogię. Mały okres to czas, jak wspomnieliśmy, podsumowania ludzkości żyjącej w wieku tysiąclecia. Wtedy, kiedy zostaną zgromadzone przed królem wszystkie narody i będzie dzielił ich na owce i kozły. To czas, kiedy okaże się, kto jest owcą i okaże się też, kto jest kozłem. Ale jak dobrze wiemy, że taki podział lub przynajmniej wyodrębnienie klasy kozłów będzie miało miejsce w przeciągu całego tysiąclecia, a nie tylko w czasie żniwa. Przecież każdy będzie miał próbę 100 lat i kto nie przejdzie tej próby stuletniej, okaże się, że jest kozłem. Czyż nie tak będzie? Właśnie tak będzie. Jednak ten szczególny okres czasu, mały okres, został wyodrębniony z całego wieku tysiąclecia z uwagi na co? Z uwagi na skalę próby, na fakt ilości osób, jakiej ona będzie dotyczyć. I dlatego jest to żniwo wieku tysiąclecia. Podobnie i wiek Ewangelii, drodzy braterstwo. Wiek Ewangelii to doświadczenia między ludem Bożym. Ich wzajemne relacje, próby, przesiewania, możemy to obserwować przez cały wiek Ewangelii. Ale dopiero w czasie żniwa wieku Ewangelii wystąpiły te wszystkie rzeczy na niespotykaną dotąd skalę, ponieważ podsumowanie dotyczyło wszystkich. Dlatego w kontekście tego okresu czasu, właśnie z żniwa wieku Ewangelii, mamy skierowaną obietnicę do zboru Filadelfii, czyli do kościoła okresu filadelfijskiego, to okres czasu występujący bezpośrednio przed żniwem wieku Ewangelii. Jakie to są słowa? Z jaką obietnicą? Objawienie 3:10. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przekład Kowalskiego dosłownie bardziej zbliża nas do przekładu, który braterstwo znacie z Biblii Gdańskiej. Uchowam cię przed godziną pokuszenia, która przyjdzie na cały świat, aby wystawić na próbę mieszkańców ziemi. Więc pytanie jest jakie? Co takiego szczególnego dzieje się w tym czasie, że ten okres czasu został tak mocno zaakcentowany w Biblii, a próby tego okresu czasu zostały ukazane jako wyjątkowo srogie? Nie trudno się domyślić, żeby zebrać pszenicę z pola, to nie da się tego zrobić tak łatwo. Nie da się po prostu pójść na pole pszeniczne i wziąć tą pszenicę i zanieść do spichlerza. Ponieważ nie są to jabłka albo jakieś inne owoce, które z sadu się po prostu zrywa, wsadza do kosza i zanosi tam, gdzie trzeba. Ziarna tej pszenicy nie są bowiem luzem na tym polu, tylko w jakim stanie są? Są ciasno osadzone w kłosach. I oprócz pszenicy jeszcze na tym polu rośnie wiele innych rzeczy. Gdyby ktoś wam kazał, drodzy braterstwo, wyodrębnić ziarno pszenicy z kłosu, byłoby to dla was trudne? No myślę, że o ile wydobycie ziarna z jednego kłosu nie byłoby trudne i nie sprawiałoby problemu, to o tyle wydobycie ziaren z powiedzmy kilku hektarów pszenicy, to już nie byłoby też takie łatwe. Ponieważ wymaga bardzo skomplikowanych procesów, wymaga pracy i wysiłku. Tak więc cała praca żniwa wieku Ewangelii polega na tym, żeby te ziarna pszenicy właśnie wyodrębnić od tego wszystkiego, co tą pszenicą nie jest. A więc trzeba to zboże zrząć, czyli ściąć, następnie związać w snopy, wysuszyć, wymucić, przewiać, przesiać przez sito i dopiero wtedy tak oczyszczoną pszenicę można zgromadzić do spichlerza. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy zaawansowaną automatyzację i różnego rodzaju urządzenia, jeżdżą nam to po polach, to taki proces można przeprowadzić stosunkowo łatwo. Ale jak wiemy, żniwo nie dotyczy prawdziwej pszenicy, tylko ludzi. A w stosunku do ludzi te procesy już tak automatycznie nie działają. Więc co to jest to żęcie? Żęcie to odłączenie ludu pańskiego od miejsca, w którym rósł, czyli od kościoła nominalnego. Wiązanie w snopy odpowiada gromadzenie się wiernych zboru. Ich suszenie to wzrastanie wiedzy w łasce, mucenie, próbowanie w celu wzmocnienia charakteru, przewiewanie, odłączanie od niepoświęconych, przesiewanie, odłączanie od niewiernych, a więc tych, co idą na wtórą śmierć, a także od wielkiego grona oraz złożenie do spichlerza, czyli przejście z ziemi do nieba. A więc nie wystarczy tylko zebrać pszenicy z pola. Trzeba jeszcze coś z tą pszenicą zrobić. Żniwiarz oprócz tego, że pszenicę zbiera z pola, jeszcze coś z nią robi. I te procesy są niezmiernie ważne, żeby w efekcie pszenica mogła znaleźć się w spichlerzu. My w krótkości zastanowimy się nad dwoma z tych procesów, a mianowicie żęciem i jak braterstwo na pewno się domyślacie, przesiewaniem. Przez cały wiek Ewangelii na polu rośnie pszenica i konkol. W trakcie tego żniwa pszenica i konkol mają być od siebie oddzielone. Jednakże przed oddzieleniem obie te klasy rosną razem, na jednym polu. Stanowią jakby jedną całość. Czyli tak zwany kościół nominalny, Babilon. Pszenica to oczywiście prawdziwi synowie królestwa, ci prawdziwie poświęceni, naprawdę wierni. A konkol? Konkol to nominalny, a nie rzeczywisty kościół chrystusowy. Konkol to ci, o których nasz Pan mówi, że mówią do Niego Panie, Panie, ale nie są posłuszni Jego Słowu. Na pozór konkol i pszenica są bardzo do siebie podobni. Tak podobni, że odróżnienie jednych od drugich jest niezmiernie trudne. Dlaczego trudne? Bo dzięki uczęszczaniu na nabożeństwa, dzięki nazywaniu siebie chrześcijanami, dzięki przestrzeganiu pewnych rytuałów, pewnych ceremonii, pewnych form, które towarzyszą spotkaniom w różnych grupach chrześcijańskich, przedstawiciele Konkolu niejako wtapiają się w tło. Wyglądają, a nawet uchodzą za prawdziwie poświęcone dzieci Boże. Dlatego ocena tej sytuacji w czasie wieku Ewangelii, ocena różnych postaw, nie tylko, że była trudna do zrealizowania, ale była wręcz zabroniona. Co nasz Pan mówi? Nie wyrywajcie Konkolu, bo możliwe, że z tym Konkolem będziecie wyrywać również pszenicę. Skąd będziecie wiedzieć, co jest co? Pozwólcie obojgu ruść razem. To nam dzisiaj z perspektywy czasu łatwo jest ocenić pewne postawy i nie tylko łatwo, bo z perspektywy czasu, ale może też dlatego, że pomógł nam w tym członek gwiezdny. Taka sytuacja braku możliwości oceny, kto jest pszenicą, a Konkolem, nie miała trwać cały czas. Ona miała trwać do pewnego czasu. Do jakiego czasu? Do czasu żniwa. Miała mieć miejsce do czasu żniwa, kiedy nasz Pan powiedział, a czasu żniwa rzekę żeńcom, czyli aniołom, posłańcom, zbierzcie pierwej Konkol, a zwiążcie go snopki ku spaleniu, ale pszenicę zgromadźcie do mojego spichlerza. Stąd należało się spodziewać, że w czasie żniwa praca będzie przeprowadzana praca powszechna rozdzielania pszenicy od Konkolu, a więc już rozróżniania, kto jest pszenicą, a kto Konkolem, coś, czego wcześniej nie można było robić. Rolnikiem z tej przypowieści jest oczywiście nikt inny jak nasz Pan i nie tylko, że jest tak nazwany w tej przypowieści jako Syn Człowieczy, ale również potwierdza nam to inny fragment Biblii, a mianowicie Objawienie 14 rozdział od 14 do 16. Objawienie 14 od 14 do 16. I widziałem, a oto obłok biały, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej koronę złotą, a w ręku swym ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku: zapuść sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniw i dojrzało żniwo ziemi. I zapuścił ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemi i ziemia została zrzęta. Sierp, który miał być użyty do zrzęcia tego, co rosło na polu, to nic innego jak prawda na czasie. A ta prawda na czasie, w czasie żniwa wieku Ewangelii, to nic innego jak prawda parauzji, którą Bóg podaje przez wiernego sługę pastora Russella. Żeńcami, czyli aniołami tutaj wspomnianymi, posłańcami, to nikt inny jak wierni naśladowcy, lud Boży, zaangażowane w głoszenie nauk parauzyjnych. To oni właśnie słyszą ten głos żniwiarza, ten głos tego objawienia: zapuść sierp swój, zapuść sierp obiecnej prawdy. Albo słyszą inny głos, Psalm 50, zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przez ofiarę. Albo słyszą jeszcze inny głos: wynieś z Babilonu ludu mój. To jest głos wołający pszenicę, żeby opuściła Babilon. To nie jest nawet zaproszenie, to jest raczej odezwa, to jest polecenie do poświęconych, znajdujących się w różnych sektach chrześcijańskich, do tego, żeby te sekty opuścili. Wyjdźcie z Babilonu. Dlaczego ten głos nie był wcześniej aktywny, tylko dopiero w czasie żniwa? Bo wcześniej nie było alternatywy. Był tylko Babilon, który był kubkiem złotym w ręce Boga. Opuszczenie Babilonu tak naprawdę w czasie wieku Ewangelii mijało się z celem, bo w najlepszym wypadku można było opuścić jedną grupę wielkiego Babilonu i przejść do innej grupy chrześcijańskiej tego samego Babilonu. Dopiero kiedy pastor Russell, wierny i roztropny sługa, rozpoczyna swoją działalność, pojawia się coś nowego, coś świeżego. Co to jest? Ruch prawdy. W tym czasie ten lud Boży dojrzał również jak pszenica na polu. Trzeba go więc było zebrać i przeprowadzić przez te pozostałe procesy żniwa, o których wspomnieliśmy. Czyli nie tylko wyodrębnić, ale przede wszystkim dokończyć rozwoju charakteru, skrystalizować ich w charakterach, żeby następnie móc zgromadzić ich do spichlerza. Tym sierpem oczywiście była prawda, która przyciągała tą pszenicę do siebie. Ona przyciągała ją do siebie, czyli do prawdy, którą znajdowali w ruchu pastora Russella, ale nie tylko do prawdy, ale przyciągała ich do siebie nawzajem, gromadząc ich w zbory. Tak więc nasz Pan w osobie pastora Russella ścina pszenicę i ścina Konkol. Wierny i nominalny lud Boży, sierpem prawdy przez głoszone nauki, przez które rozdziela jednych od drugich. Tak więc jest jesień 1874 roku. Pierwsza nauka to prawda odnośnie powrotu naszego Pana. Dzieło to rozpoczęło się, kiedy brat Russell zrozumiał właśnie tę pierwszą prawdę żniwa. że nasz Pan jako istota duchowa będzie w swoim drugim przyjściu niewidoczny. A chwilę później, kilka lat później, co rozumie i co ogłasza, że nasz Pan już jest obecny po raz drugi. Zostaje więc wydana broszurka Cel i sposób powrotu naszego Pana, a następnie Trzy światy, wydana przez Barbura i miesięcznik Zwiastun poranku, redagowany przez braci Russella, Barbura i Pattona. Nam dzisiaj, drodzy braterstwo, tak jak już wspomniałem wcześniej, pewne pojęcia są i sformułowania wydają się na tyle oczywiste, że przechodzimy może czasami obok tego obojętnie, ale na tamten czas to były szokujące prawdy, ponieważ cały lud Boży wieku Ewangelii oczekiwał na powrót naszego Pana. Kiedy to będzie? Przypominamy sobie Williama Millera i jego zawód związany właśnie z tym spodziewaniem. To do dzisiaj w większości grup chrześcijańskich oczekuje się na ten dzień. Powrót naszego Pana. A tutaj nie tylko, że ktoś pisze o tym, w jaki sposób ma nasz Pan przyjść, ale wykazuje to, że będzie powrót to niewidzialny. A chwilę później, jak już wspomniałem, udowadnia to, że nasz Pan już jest obecny po raz drugi jako niewidzialna istota. Szokujące, przełomowe informacje. Dziesiątki tysięcy ludzi było zaangażowanych w pracę rozpowszechniania tych nauk, które to nauki zwróciły uwagę setek tysięcy ludzi. Wśród nich pszenica. Pozostałe prawdy na czasie, jakie były głoszone w publikacjach, w rozmowach, wykładach, to między innymi takie tytuły jak śmiertelność duszy, śmierć, niewieczne męki jest karą za grzech, okup, restytucja, czas, sposób, cel powrotu naszego Pana, wybranie Kościoła, tysiącletnie panowanie Chrystusa, próba w przyszłości ziemia nie na darmo stworzona. Głoszenie prawd parauzyjnych przez pastora Russella obejmowało coraz większy zasięg, coraz bardziej rozrastał się ruch, powiększał się i coraz bardziej więcej było osób zaangażowanych w szerzenie tych nauk, którzy w aktywny sposób pracowali tym właśnie symbolicznym sierpem. Do tego doszły oczywiście podróże dookoła świata brata Russella. Na wielką skalę i ogromnym kosztem wydana fotodrama, wielka korespondencja, no po prostu niesamowita praca. Ten sam sierp jednak ma zupełnie inny wpływ na Konkol. Duch Konkolu skłania się raczej ku czemu? Ku sekciarstwu. Taka poprawna religijność, żeby wszystko z zewnątrz wyglądało dobrze. Organizacja według ściśle określonego schematu, niestety pozbawiona ducha. Dlatego też przedstawiciele Konkolu niestety, ale odrzucają prawdę i mocno się jej sprzeciwiają, ponieważ prawda odczuwają ze strony prawdy potępienie. Następuje również próba ratowania organizacji czy tych sekciarskich grup religijnych. Wszystkie sekty wykazują skłonność do jednoczenia się i jest to jednoczenie się przeciwko prawdzie. Ta jedność jest umotywowana chęcią przeciwstawienia się tym tendencją prawdy. Do tego stopnia, że wodzowie tych sekt, różnych grup chrześcijańskich, ograniczają takie indywidualne myślenie i indywidualne badanie Słowa Bożego. Ale posuwają się jeszcze krok dalej, o czym dzisiaj też było wspomniane. Podejmują się niszczenia reputacji poprzez oszczerstwa i obelgi rzucane w kierunku tych, którzy uczestniczą w tej pracy. Szczególnie przeciwko komu? Przeciwko pastorowi Russellowi. Dzisiaj możecie przeczytać w internecie informacje bardzo negatywne, bardzo niepochlebne, kłamliwe zresztą informacje na temat naszego sługi. Jest to rażące łamanie fundamentalnych zasad chrześcijańskich. Zniszczenie Konkolu nie oznacza oczywiście unicestwienia tych jednostek, z których składa się Konkol. Jest to raczej odarcie ze złudzeń, takich niesłusznych roszczeń, ludzi, którzy twierdzą, że są chrześcijanami, podczas gdy tak naprawdę są dziećmi tego świata. Jest to więc objawienie ich prawdziwych charakterów. Rozpoznanie, że właśnie do tego świata należą. Nominalni chrześcijanie od tej chwili, kiedy pojawia się żniwo i następuje rozdzielenie pszenicy od Konkolu, nie są w stanie już dłużej udawać przed prawdziwym ludem Bożym, że są chrześcijanami, ponieważ zostali objawieni jako Konkol. Tak więc przez ten sierp prawdy dokonany zostanie pierwszy istotny podział wśród ludu Bożego, a mianowicie pszenica jest oddzielona od Konkolu. Więc czas ten z jednej strony obfitował w radość z poznania prawdy, wielkich nauk i wspaniałych nauk, które Bóg podał przez pastora Russella, ale również czas wielkich doświadczeń, wynikających właśnie z rozdzielenia pszenicy od Konkolu. Jednak jak wiemy, nie jest to podział ostateczny, bo więc powiem, po zebraniu pierwszych plonów następuje czas trudnych przesiewań, czas trudnych doświadczeń. To właśnie jest ta godzina pokuszenia, o których mówi nam objawienie 3:10. Uchowam cię przed godziną pokuszenia, która przyjdzie na cały świat, aby wystawić na próbę mieszkańców ziemi. Kiedy Jan pisze na cały świat, to z pewnością ma na myśli cały świat chrześcijański. Tak więc przesiewanie dotyczy przede wszystkim oczywiście poświęconych, tych, którzy zebrali się wokół ruchu pastora Russella, a jednak w ogólnym znaczeniu dotyczy całego świata chrześcijańskiego. Każda denominacja religijna w tym czasie została mniej lub bardziej potrząśnięta. Ten cały świat chrześcijański jest oczywiście również pokazany w Ezechiela 9 rozdział, gdzie mamy pokazanych tych sześciu mężów z bronią ku zabijaniu, sześciu mężczyzn tak naprawdę, którzy mieli wykonać ten okrutne polecenie, to okrutne dzieło, a mianowicie zabijać. I oni mieli zabijać w trzech miejscach. W domu, czyli w świątyni, na dziedzińcach i również w mieście. Czyli mamy tutaj trzy różne stany pokazane, gdzie znajduje się lud Boży. Dom to oczywiście stan nowych stworzeń, poświęconych w czasie żniwa wieku Ewangelii. Ich zabijanie polega na zabijaniu ich nowych stworzeń. W najgorszym wypadku zostało to pokazane przez wtórą śmierć, a w najlepszym przez utratę korony. Jeśli chodzi o dziedzińce, to oczywiście stan usprawiedliwienia z wiary, czyli zabicie kogoś, kto posiada tymczasowe usprawiedliwienie z wiary, polega na tym, że tracił to usprawiedliwienie. Natomiast jeśli chodzi o zwykłych wyznaniowych chrześcijan, ich zabicie polegało na stanie utraty jakiejkolwiek wiary, jaką posiadali w sercach. Więc szatan ma tutaj również oczywiście pole do działania przez subtelność prób i wyrafinowane błędy, którymi stara się zwieść kogo? Przede wszystkim wybranych. Dlatego lud Boży w tym czasie musiał mieć się szczególnie na baczności, bardziej niż kiedykolwiek indziej, po to, żeby się przed tymi pułapkami i zasadzkami szatana ostać, ponieważ stawka była wielka. Stawką było co? Życie albo śmierć. W najlepszym wypadku, jak wspomnieliśmy, utrata korony. Istotne w tym wszystkim jest to, że chociaż próba dotyczyła nauk, to jednak to, co kierowało braćmi w tym czasie, to, co nadawało kierunek ich życiu, to nic innego jak serce. To, jaką postawę oni zajmowali w tych wszystkich doświadczeniach, wynikało z tego, jakiego ducha posiadali. Ten aspekt jest bardzo często wspominany w wykładach, więc nie będziemy go tutaj rozwijać, ale właśnie jakimi pobudkami serca kto się kierował, to było właśnie istotne w tych doświadczeniach. Była to z jednej strony więc miłość do Boga, do prawdy i do bliźnich, łącznie z miłością do nieprzyjaciół, a z drugiej strony miłość do samego siebie lub do wozów, ponad miłość do Boga i do prawdy. O tym wszystkim również pisze nam brat Johnson w Mannie 25 marca. Fragment jego komentarza. W tym złym dniu Pan ostrzegł nas przed zbliżającym się złem, przeciwko któremu będziemy zabezpieczani, jeśli będziemy posiadać właściwego ducha. To zło, tak jak błędy grzeszników, z pewnością nas usidli i doprowadzi do utraty nagrody, jeśli nie będziemy pielęgnowali właściwego ducha. To właśnie to serce, ten duch, o którym pisze brat Johnson, ciągnęło niektórych w stronę prawdy, a niektórych od tej prawdy oddalało. Tak więc wtedy, kiedy tak wiele praw zostało przedstawionych światu, rozpoczęły się również przesiewawcze doświadczenia żniwa wieku Ewangelii. Pierwsze przesiewanie, tak w krótkości chciałbym je braterstwu przedstawić, to oczywiście wystąpienie Nelsona Barbura w 1878 roku, który zaprzecza okupowi. W ten sposób stał się on oczywiście również wodzem tego przesiewania. Nelson Barbur oczywiście to był człowiek, który spodziewał się i taką przepowiednię też dał, że Kościół w tym czasie zostanie uwielbiony, w tym czasie, kiedy właśnie on żył. Wtedy, kiedy ta przepowiednia jego i to jego proroctwo się nie spełniło, próbował odwrócić uwagę od swojego błędu, który podał, po to, żeby nie stracić oczywiście jakichś zwolenników czy też obrońców, których przy okazji tego właśnie błędu zwiódł. To odwrócenie uwagi zrealizował poprzez odrzucenie okupu. To zaprzeczanie okupowi oczywiście nie tylko miało miejsce wśród ludu Bożego, czyli wśród poświęconych, gdzie wodzem tego przesiewania właśnie on się stał, ale również w stanie na dziedzińcu, czyli wśród usprawiedliwionych z wiary. Tamten pogląd przybrał troszkę inny wymiar, a mianowicie wymiar taki, że nasz Pan, kiedy przyszedł na ziemię po raz pierwszy, nie przyszedł po to, żeby świat odkupić, tylko po to, żeby się stać dobrym przykładem do naśladowania dla nas wszystkich. Nie wiem, czy braterstwo spotkaliście się z takim poglądem, ale do dzisiaj można wiele z tych poglądów błędnych, które tutaj są przedstawione przez brata Johnsona przy omawianiu tematu przesiewań, do dzisiaj one pokutują. Między innymi właśnie ten pogląd. Ja pamiętam, kiedyś zostałem zaproszony przez mojego kolegę, z którym pracowałem, na takie spotkanie grupy oazowej, w której uczestniczył i tam właśnie przy pierwszej rozmowie z pierwszym napotkanym człowiekiem, właściwie takim liderem tej grupy, zapytałem go, dlaczego Jezus umarł i czy musiał umrzeć. A on powiedział, że nie. No to dlaczego umarł w takim razie? Dlatego umarł, żeby dać nam przykład. Jego całe życie to jest jeden wielki przykład do naśladowania. No ale musiał umrzeć czy nie musiał? Nie musiał. To jest tylko przykład. To jest właśnie to, ten błąd, który pokutuje do dzisiejszego dnia właśnie w takiej formie. Już wtedy również stał się podczytny Karol Darwin ze swoją książką o powstawaniu gatunków, która została wydana w 1859 roku, a więc trochę wcześniej, zanim to żniwo się rozpoczęło, która sieje spustoszenie wśród nominalnych chrześcijan, doprowadzając ich do utraty jakiejkolwiek wiary, jaką posiadają. Drugie przesiewanie to oczywiście niewiara, czyli odrzucenie prawdy i wprowadzanie w to miejsce błędnych nauk. Te błędne nauki miały charakter właśnie niedowiarstwa. Wśród ludu prawdy odegrał główną rolę właśnie Patton, czyli ten wcześniejszy bliski współpracownik brata Russella, który jest współredaktorem czasopisma Zwiastun Poranku. Niewiara to również pokłosie przesiewania przeciwko okupowi, ponieważ jest to pogląd pokazujący, jakby dążący do tego, że człowiek jest zdolny do samopojednania. Nie potrzeba Zbawiciela. Patton ze swoimi współpracownikami wypaczyli niemal wszystkie doktryny tego planu. Trzecie przesiewanie to oczywiście kombinacjonizm, czyli łączenie coś ekumenia, próba połączenia prawdy z błędem, zasad biblijnych z tymi, które funkcjonują w Babilonie, w celu posiadania większej ilości zwolenników. To kompromis między prawdą i błędem, sprawiedliwością i niesprawiedliwością. Tak więc między poświęconymi czynione były wysiłki do tego, żeby wprowadzić nowego rodzaju świeckie metody do tego, żeby pozyskiwać lud Boży i jednocześnie do ukrywania pewnych prawd, które mogły ich od tej grupy, powiedzmy, która prowadziła taką działalność, odstraszyć. Wodzowie tego prądu liczyli właśnie, że w ten sposób pozyskają większą liczbę zwolenników. Kiedy im się to nie udaje i przedstawiają swoje pomysły bratu Russellowi, który nie przyjmuje do wiadomości i nie zgadza się na wprowadzanie ich pomysłów, dopuszczają się właśnie między innymi tego samego, tylko dopuścili się wodzowie różnych grup sekciarskiego chrześcijaństwa, a mianowicie łamania podstawowych zasad sprawiedliwości. Przy pomocy kłamstw i obelg usiłowali zniszczyć reputację brata Russella. Ostatecznie ta grupa osób porzuca ruch prawdy. Czwarte przesiewanie brat Johnson nazywa reformizmem. Jest to droga jakby na skróty. Droga na skróty do chrześcijaństwa, czyli wprowadzanie pewnych reform, które ułatwią życie. A głównie dotyczyło to zwiększenia roli sióstr wśród ludu Bożego. Wodzem tego przesiewania była żona brata Russella, która domagała się wprowadzenia reform zwiększających właśnie rolę sióstr Bożych. Między innymi kwestia dotyczyła nakrywania chusteczkami głów przez siostry, ale co istotniejsze, nie podobało się tym osobom to, że siostry mają milczeć z Boże podczas zebrań doktrynalnych. Przecież siostra może nauczać, czyż nie? Czy nie jedna siostra nie potrafi tego zrobić lepiej niż nie jeden starszy? Piąte przesiewanie to sprzeciwianie się. Rozpoczęło się ono pod koniec 1908 roku na punkcie ślubu panu, a głównymi wodzami tego przesiewania był Hennigs, MacPhail i Williamson, którzy nie sprzeciwili się ostatecznie wszystkiemu prawie, co napisał pastor Russell. Ciekawym jest to, że w teraźniejszej prawdzie, 49 rok, strona 7, gdzie brat Johnson podaje kilka szczegółów dotyczących tego przesiewania, podaje między innymi, co było największą z prób podczas tego przesiewania. Wiecie, braterstwo, co było największą z prób podczas przesiewania 1908-1911? Czy pastor Russell jest naprawdę tym mądrym i wiernym sługą? Czy czasem my sami nie mamy prawa do podawania naszych poglądów? Czy my nie możemy ofiarować pozafiguralnego kadzidła tak, jak on to czyni? I ostatnie przesiewanie już nie odbyło się w czasie żniwa, ale po śmierci brata Russella i nazywamy je rewolucjonizmem. Więc wśród ludu prawdy rewolucjonizm przyjął kilka form. Generalnie polegało to na zastępowaniu prawdy błędem, a właściwych zarządzeń niewłaściwymi. Najgorsze formy rewolucjonizmu to oczywiście klerykalizm i sekciarstwo, czyli uzurpowanie sobie władzy nad ludem Bożym, jak również stronnicze popieranie wodzów. ale jedną z form rewolucjonizmu, epifaniczny tom 5, było używanie Biblii jako podręcznika. Zaczyna się ona od nieuznawania, tutaj cytat, od nieuznawania naszego pastora jako onego sługi, przechodzi przez etap odrzucania literatury prawdy, kończy na zaprzeczaniu samej prawdzie. To przesiewanie szóste rewolucjonizmu doprowadziło do największego podziału w czasie tych wszystkich sześciu przesiewań, jakie miały miejsce, pięciu w żniwie, a szóste po żniwie wieku Ewangelii, które również zostało mocno zaakcentowane w Biblii z uwagi na skalę, jakiej dotyczyło. I jest to pokazane w typie Eliasza i Elizeusza. Wszystkie te doświadczenia i okoliczności, na które Bóg dozwolił żniwie wieku Ewangelii, były przez Boga zarządzane i kontrolowane i miały jeden cel. Jaki to był cel? Zebrać wierny Kościół Boży, czyli pszenicę, w ostatecznym jej kształcie i w ostatecznej liczbie. A więc, żeby te pierwsze trzy procesy żniwa przeprowadzić, czyli to wiązanie, zebranie pszenicy, wiązanie w snopy, wysuszenie pszenicy, Bóg pozwolił zrozumieć nowe prawdy. A żeby przeprowadzić kolejne trzy, czyli wymłócenie, przewiewanie i przesiewanie, Bóg zsyła trudne doświadczenia na lud Boży. Bardzo zawiłe i bardzo skomplikowane, aby na wskroś wypróbować serca i umysły ludzi, a szczególnie poświęconych. Tak więc wyprowadzenie ich z Babilonu, zapoznanie ich z prawdą i wprowadzenie ich w trudne okoliczności życia miało jeden istotny cel, cel rozwojowy. Więc przede wszystkim odłączyć lud Boży od tych wszystkich osób, które w jakiś sposób spowalniali, ograniczali duchowo i następnie wprowadzić w takie doświadczenia, które miały wpłynąć na przyspieszenie ich rozwoju duchowego, rozwoju charakteru. Bo jak wiemy, o wszystkim decydował wtedy charakter. I dzisiaj również o wszystkim decyduje charakter. O naszym zwycięstwie decyduje charakter. W żniwie wieku tysiąclecia, co będzie decydującym kryterium zwycięstwa lub tego, że ktoś przegra, też charakter. We wszystkich tych próbach wierny lud Boży stoi po stronie Pana w żniwie wieku Ewangelii. Zajmowane przez nich stanowisko po stronie Pana to nic innego, jak zajmowanie stanowisko po stronie prawdy i sprawiedliwości. Jedynym ratunkiem, jaki mógł pozwolić im bezpiecznie przejść przez tą dolinę, ciemną dolinę, to było ścisłe trzymanie się zasad prawdy i sprawiedliwości i miłość do tych rzeczy. To pielęgnowanie tego właściwego ducha. Ta miłość prawdy, o której pisze apostoł Paweł w liście do Tymoteusza. Okazana przez nich lojalność wyrobiła w nich cechy charakteru na najwyższym poziomie, na jaki tylko stać człowieka, jakie tylko można wyrobić w człowieku. Gdy przemiana ich charakterów dobiegła końca, zostali zebrani do spichlerza jako zwycięzcy wieku Ewangelii. 144 tysiące. Klasa ta została zamknięta. Więc tak jak nasz Pan mówi w przypowieści, żniwo jest końcem wieku. Żniwo wieku Ewangelii było końcem okresu czasu, który miał zakończyć, czyli końcem wieku Ewangelii, w znaczeniu naboru do klasy małego statka. Bo w trakcie tego żniwa wieku Ewangelii, została zebrana pszenica do spichlerza. Skończyło się żniwo i zostało zamknięte wysokie powołanie. Pszenica została zebrana. Nie mamy już następnego okresu podanego w Biblii, gdzie jeszcze jakaś pszenica będzie zbierana. To żniwo zebrało ostatnich członków pszenicy. No dobrze, to tak przebrnęliśmy przez ten trudny materiał, a teraz chciałbym wrócić do tego, co powiedziałem na początku. Jakie to ma znaczenie dla nas obecnie? Bo wspomniałem o tym, że te wszystkie rzeczy, ten charakter tego żniwa, to w jaki sposób Bóg je przeprowadzał, to co mamy w tym pokazane, ma jakieś dla nas znaczenie. Czy nie wydają wam się te rzeczy, drodzy braterstwo, które występują w żniwie wieku Ewangelii, które tutaj przeczytaliśmy? Łudząco podobne do doświadczeń ludu Bożego w ostatnim czasie? Podział ruchu prawdy. Następnie podziały w wielu zborach. Czy nie brzmią wam znajomo takie zwroty jak klerykalizm, sekciarstwo, negowanie wartości zasługi naszego Pana, na przykład jeśli chodzi w kontekście usprawiedliwienia z wiary, podręcznikowe badanie Biblii, odrzucanie prawdy, wprowadzanie błędnych nauk, dążenie do własnych poglądów, sprzeciwianie się roli sług i niejednokrotne, bardzo często występujące, rażące łamanie fundamentalnych zasad chrześcijańskich przez obmowy, oszczerstwa i obelgi. To jest niedopuszczalne, takie rzeczy, jeśli chodzi o prawdziwie poświęconych. To te najbardziej rzeczy rzucające się w oczy. Porównując to, te doświadczenia, których świadkami jesteśmy teraz, z tymi, które miały miejsce w żniwie wieku Ewangelii, nie można nie zauważyć tych podobieństw. No dobrze, ktoś może powiedzieć. Sam bracie mówiłeś, że te wszystkie formy, które tutaj występują, te przesiewania, próby, miały miejsce w przeciągu całego wieku Ewangelii. Przecież nawet mówiliśmy, że ten podział, powiedzmy, taki przynajmniej częściowy, będzie miał miejsce nie tylko w żniwie wieku, jeśli chodzi o kozły i owce, nie tylko w żniwie wieku tysiąclecia, ale w przeciągu całego wieku tysiąclecia. I zgadzam się z tym. Oczywiście tak by mogło być, że tego rodzaju przesiewania, próby, trudne doświadczenia, te niechrześcijańskie postawy zawsze występowały w wieku Ewangelii. Więc nawet jak brat Jolly, kiedy podaje nam pewne szczegóły dotyczące żniw, to właśnie też mówi, odnosząc to do naszych czasów i do klas żyjących mu współcześnie, a mianowicie do wielkiej kompanii młodocianogodnych i poświęconych obozowników Epifanii, mówi, że oni biorą udział w zwalczaniu tych zbijając tych sześć wielkich błędów, sześciu wielkich przesiewań, które działają wśród poświęconych, usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych. Wtedy, kiedy on pisze te słowa. To jest właśnie cytat. Teraźniejsza prawda, 75 rok, strona 72. Tylko, że to, co najbardziej rzuca się w tym wszystkim w oczy, drodzy braterstwo, to nie tylko te podobieństwa, o których tutaj wspomnieliśmy, ale co szczególnie? Skala i zasięg tych doświadczeń. Takie doświadczenia związane z zaprzeczaniem okupowi, dążenie do kompromisu z błędem, rewolucjonizmem, podziałem ludu Bożego dotyczą nie tylko tak zwanego ruchu prawdy w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Indiach słyszałem, może jeszcze w jakimś kraju, gdzie ten ruch może jest, w Anglii, tu mi brat Artur podpowiada, ale są obecnie również udziałem wielu różnych grup chrześcijańskich, tych protestanckich. Dokładnie takie same doświadczenia mają miejsce w wielu grupach chrześcijańskich. Nie wiem, kto z was podsłuchuje. Ja podsłuchuję, co oni tam mówią. Nie dlatego, żeby się coś od nich nauczyć, ale żeby się dowiedzieć, co tam się dzieje. I wiecie, co tam się dzieje? I włączam wykład jeden. A brat mówi, który przyjeżdża z usługą do jednego z zborów protestanckich i zaczyna wykład tak. Widzę, że po ostatnim doświadczeniu została was tutaj połowa, garstka. Ale nie przejmujcie się, bo nas też została garstka. I spotykamy znajomą z organizacji znanej w Polsce, która podchodzi do nas pół roku temu i mówi, czy u was też się dzieją takie, wiedząc o tym, że my jesteśmy z tak zwanego ruchu prawdy, czy u was też się takie straszne rzeczy dzieją jak u nas? Bo u nas to jest po prostu jakiś koszmar. Tak więc, chociaż żniwo wieku Ewangelii się zakończyło, bo dotyczyło szczególnej klasy, klasy więcej niż zwycięzców, to podziały wśród ludu Bożego, jakie dzisiaj możemy obserwować, doświadczenia mające charakter przesiewań wieku Ewangelii, a przede wszystkim ogromna skala tych doświadczeń, ewidentnie wskazują na jakieś podsumowanie. A tym samym na bliskość Królestwa Bożego w jego widzialnej fazie. Jest to co najmniej zastanawiające. Co więc robić, drodzy braterstwo, z tym faktem? 2 Piotra 3,17 to jest jedna z rad apostoła czy Biblii skierowana do osób, które żyją w takim czasie, czasie trudnych doświadczeń, może właśnie o charakterze przysiewawczym, na taką skalę. 2 Piotra 3,17. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście nie zostali zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych i nie dali się wyprzeć z mocnego stanowiska. Teraźniejsza prawda, 35 rok, strona 35, to komentarz brata Johnsona do tego wersetu. Apostoł w naszym tekście przestrzega, abyśmy nie byli zwiedzeni. Wykazuje, że niebezpieczeństwo grozi statecznym i utwierdzonym w prawdzie, że ich myśli i uczucia mogą zostać odwrócone od zasad Słowa Bożego, a zwrócone do czego? Bądź do własnych przekonań, lub do poglądów innych ludzi z sympatii do nich, lub ulegając wpływom osób, dla których mają szacunek i poważanie. To jest pierwsza taka rada, można tak powiedzieć, dla nas, skierowana przez apostoła Pawła, Piotra i skomentowana przez brata Johnsona. A druga, pamiętajmy, drodzy braterstwo, że każdy z nas jest indywidualnie na próbie w naszym poświęconym życiu. Że prawda dla nas jest tym ziarnem, które powinno dotknąć naszych serc. I co z tym dalej zrobić? I powinna w tym sercu wzrosnąć. Bóg, który dał nam prawdę, oczekuje rezultatów. Oczekuje, że ten zasiew przyniesie dobre owoce. Jakie owoce? Owoce dobrych cech charakteru. Bo charakter decyduje o wszystkim. Tak więc kolejną taką, powiedzmy, pociechą i radą do przypowieści Salomona, 4:23. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Kończąc ten wykład, chyba nie przedłużyłem może aż tak bardzo, życzę wam, drodzy braterstwo, błogosławieństwa w waszym poświęconym życiu. Abyście się nie dali wyprzeć, jak pisze apostoł Piotr, z mocnego waszego stanowiska i abyście w swoim życiu przynieśli owoce godne boskiego uznania. Dziękuję za uwagę.